Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Tym razem wspólnie z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zabierzemy Was do Sudanu, gdzie od kilku dni trwają walki między sudańską armią a siłami szybkiego wsparcia, paramilitarną bojówką, która wspólnie z sudańską armią w 2021 roku obaliła rząd, legalny rząd Abdali Hamdoka. Dzisiaj między obiema formacjami zmilitaryzowanymi można by powiedzieć, że panuje pewien kryzys i ten kryzys rozwiązywany jest przy pomocy metod siłowych. Czy to oznacza, że Sudan stoi w przededniu wojny domowej? Czy to też oznacza, tak jak sugerują niektórzy publicyści, że Rosja w ten sposób rozszerza swoją wojnę na Afrykę? I czy to może też oznaczać, że kraje sąsiadujące z Sudanem bądź inne kraje regionu starają się rozgrywać sytuację polityczną w Chartumie? O tym właśnie opowie za chwilę dr Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I przypominam Wam, że jeżeli cenicie moją pracę, możecie mi postawić kawę wchodząc na buycoffee.to/stosunkowo-bliski-wschód. To jest najprostsza forma wyrażenia wsparcia dla mojej działalności. Możecie to zrobić jednorazowo i bez logowania. A teraz już zapraszam Was na wysłuchanie rozmowy z moim gościem. Cześć, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę i wyjaśnienie mi i moim słuchaczom dość skomplikowanej zależności, która w tym momencie występuje między dwiema stronami walczącymi w Sudanie. Ale o tym właśnie musimy opowiedzieć trochę słuchaczom, bo jest to dość skomplikowane, to co się w tym momencie dzieje i ma to swoje korzenie. Nawet nie w tym, co dzieje się dzisiaj, tylko już w tym, co działo się kilka lat temu w tym kraju.
Tak, zdecydowanie. No, dziwne przynajmniej na pierwszy rzut oka i słusznie dla zwykłych obserwatorów jest to, że mamy tam tak naprawdę dwie armie równoległe, które, co jest no, ewenementem na skalę światową, tak to nie powinno wyglądać. Siłą rzeczy w którymś momencie któraś musiało dojść między nimi do takiej ostatecznej próby sił, która przeważy. Siły szybkiego wsparcia powstały dekadę temu, powołane przez poprzedniego dyktatora Omara al-Bashira, który rządził przez 30 lat, został obalony w wyniku rewolucji w 19 roku. Jako taka sposób na prowadzenie takich przeciwpowstańczych działań po taniości na peryferiach kraju. Po prostu milicja plemienna, którą można zmobilizować i wysłać tam, żeby pacyfikowała przeciwników reżimu. Jednocześnie bardzo polubił jej przywódcę, generała Mohameda Dagalo, zwanego powszechnie jako Hemeti. Mówił o nim, że jest jego obrońcą, jego takim prawie że synem. Widział w tej sile swoją własną taką gwardię pretoriańską, która ochroni go przed ewentualnym przewrotem, którego mógł się spodziewać ze strony armii czy innych sił. Krótko mówiąc, wyhodował sobie taką żmiję na własnej piersi, która się bardzo rozrosła, bardzo się wzbogaciła, bardzo szybko nabrała znaczenia. Sam Hemeti, który był, prawda, pogardzanym takim parweniuszem, człowiekiem ze wsi, bez edukacji, za młodu był handlarzem wielbłądami, no, był z punktu widzenia elity chartumskiej kimś to kompletnie nie branym poważnie. Okazał się najsprytniejszym politykiem w tym kraju, który zawsze umiał się ustawić w odpowiednim miejscu, tak żeby zyskiwać. Kiedy wybuchła wojna w Jemenie, on wysłał tam swoich ludzi jako najemników walczących po stronie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Właściwie wojna w Jemenie była prowadzona głównie rękami sudańskich najemników, głównie członków tychże sił szybkiego wsparcia.
Ale mówimy tutaj o lądowej operacji podczas wojny w Jemenie, czy mówisz też o tym, że lotnictwo sudańskie?
Nie, lądowej. Mówię o mięsie armatnim, o tych takich, powiedzmy, nastolatkach, którzy tam byli wysyłani na pierwszą linię frontu. Później Hemeti przejął kontrolę nad złotem w Sudanie, nad wydobyciem i eksportem złota. Tutaj się zakolegował z Rosjanami związanymi z grupą Wagnera. I szybko stał się najbogatszym człowiekiem, najbardziej wpływowym, najbardziej potężnym. Jego dostawał sprzęt ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie miał dobre koneksje. Jego armia urosła do prawdopodobnie największej prywatnej armii na świecie, porównywalnej tylko z Hezbollahem może. To jest dzisiaj około 100 tysięcy osób. Oni pochodzą nie tylko z Sudanu, ale też z wielu innych krajów regionu. Duża część z nich mówi po francusku, z takich krajów jak Czad czy Niger. Jest to no, taki... Jego ambicje były bardzo jasne i klarowne od samego początku. Jemu chodziło ostatecznie o to, żeby być panem i władcą całego Sudanu. Kiedy obalono Bashira, on pomógł w tym obaleniu, no, wyczuwając, z której strony wieje wiatr, i stał się udziałowcem nowego rozdania politycznego, w którym powołano cywilny rząd Abdali Hamdoka. Ten taki demokratyczny, reformatorski rząd, który jednak był blokowany i szachowany właśnie przez Hemetiego i przez generała Burhana, czyli dwóch dzisiejszych antybohaterów, którzy no, dostali takie pozycje, prawda, że tak powiem, prawo weta, tak jak powiedzmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I oni ten rząd Hamdoka miał dobrą twarz, miał dobry PR, miał dobre chęci, ale nie miał tak naprawdę siły ani przebicia, ani wsparcia międzynarodowego, żeby tych generałów rozmiękczyć, rozpuścić i wziąć pod swoją kontrolę. Im zależało na tym, żeby nie wytrącono im z rąk bogactwa, wpływów w gospodarce, choć eksport wszystkich tak naprawdę wartościowych rzeczy z Sudanu jest w rękach wojska, czy mówimy tutaj o złocie, czy mówimy tu o sezamie, czy mówimy tu o gumie arabskiej. Mnóstwo sektorów gospodarki, supermarkety, kina, transport są w rękach firm wojskowych, nie płacą podatków, są zupełnie poza obiegiem gospodarczym. Ministerstwo Gospodarki nie ma nad nimi żadnej kontroli. To powoduje, że w ogóle prowadzenie jakichkolwiek programów gospodarczych jest niesłychanie trudne. Rząd Hamdoka nie był w stanie tego odzyskać. Nie był w stanie też do końca wyrugować pozostałości starego reżimu islamistów z Narodowego Kongresu al-Bashira, z życia publicznego. A w momencie, kiedy w takim, według tego układu, w tej rotacyjnej zmianie przywództwa kolektywnej, tak zwanej Radzie Suwerennej, generał Burhan miał ustąpić miejsca Hamdokowi, to wtedy wydarzył się przewrót. Generałowie Burhan i Hemeti po prostu dokonali zamachu stanu i tą perspektywę oddalili. To był 2021 rok, październik. Bardzo wyraźny moment, w którym, który powinien jasno uzmysłowić, że o ile oni potrafią się stroić w piórka prawda, demokratów czy takich, którym chodzi o ułatwienie tej tranzycji politycznej, to jest to tylko teatr. Są to tylko pozory. Im chodzi tylko o własną potęgę, własne bogactwo, o zachowanie tych wpływów, tych takich nienormalnych wpływów, które mają w państwie. No, nie ma w normalnym kraju czegoś takiego, że armia kontroluje większość gospodarki i sektorów życia. Może w Egipcie tak jest, ale w Sudanie tak nie powinno być i nikt nie chciał, żeby tak było. Sudańczykom w tej rewolucji chodziło o to, żeby ten system zmienić, żeby odebrać wojsku czy ludziom w mundurach, ludziom z karabinami kontrolę nad państwem. A tym, że właśnie generałom Burhanowi i Hemetiemu chodziło o to, żeby ten system zachować. Z tego powodu był zamach stanu w 2021 roku, który był bardzo niepopularny, skończył się niczym, skończył się tym, że przez rok czasu czy półtora roku czasu oni nie byli w stanie powołać rządu, nie byli w stanie jakby znormalizować tej sytuacji, jakoś wyprowadzić ją na prostą. I podjęto kolejną próbę rozmów politycznych, znowu w sposób nietransparentny, znowu wyciągając z kapelusza strony, które nie powinny tam się przy stole znaleźć, znowu ignorując stronę społeczną, ignorując to, czego tak naprawdę chcą Sudańczycy i tych najważniejszych aktorów społecznych. I tutaj tematem numer jeden była reforma reforma struktur sił bezpieczeństwa. Czyli, krótko mówiąc, w końcu włączenie sił szybkiego starcia, tych bojówek w ramy formalnej armii, włączenie jej w dowództwo, w strukturę armii, zlikwidowanie tej dwuwładzy wojskowej. I znowu, prawda, uśmiechy, pozy, wszystko ok, zgadzamy się, ale kiedy już ma to się stać, to wychodzimy na ulicę, strzelamy i chcemy zachować tą władzę, którą mamy. To się stało kilka dni temu. Chemeti i jego siły szybkiego wsparcia prawdopodobnie wykonały taki pierwszy ruch, żeby przejąć pełną kontrolę nad państwem, pokonać armię i uniknąć tego, że zostaną przez nią wchłonięte.
Wydaje mi się, że słowem kluczem tutaj jest reforma i to nawet nie chodzi o przewrót z 2021 roku, ale w ciągu ostatnich kilku dni również Chemeti i jego siły komunikują się ze społeczeństwem, mówiąc, że są właśnie siłami reformatorskimi. I co więcej, Chemeti nawet mówi, przynajmniej tak wynika z przekazów medialnych, Chemeti prosi naród, by wsparł go w walce z islamistami. Wydaje się to dość trudne do przełknięcia, żeby to akurat paramilitarna bojówka miała być awangardą reformy kraju. Dlaczego to jest tak, że Chemeti jest dużo bardziej sprawny w komunikowaniu się z narodem od Al-Burhana, który, jeśli mnie nie myli to, co czytam w mediach, to Burhan tak naprawdę nie komunikuje się z narodem, jedynie rozmawia z mediami i to głównie telefonicznie, podczas kiedy Chemeti rzeczywiście przemawia wprost do Sudańczyków.
Okej, to uporządkujmy. Rzeczywiście generał Burhan nie zwrócił się z ani jedną odezwą do narodu, o ile przez ostatnie 4 lata chodził w gruncie rzeczy w takiej roli prezydenckiej, to teraz w ogóle nie czuję się zobowiązany do tego, żeby cokolwiek ludziom wytłumaczyć czy w jakikolwiek sposób do nich się zwrócić. No to pokazuje, że jego właściwe miejsce. To jest taki moment, w którym maski opadły. To nie są przywódcy, to nie są państwowcy, to są po prostu wataszkowie. Natomiast wracając trochę do tego, co działo się w ciągu ostatniego półtora roku. Skoro Burhan i Chemeti dokonali tego przewrotu i próbowali w jakiś sposób powołać jakieś posłuszne sobie władze cywilne, ale nie byli w stanie tego zrobić, bo nie było na to chętnych, to Burhan wyciągnął z niebytu skompromitowanych, skorumpowanych tych starych islamistów, którzy rządzili przez poprzednie 30 lat, którzy zostali odrzuceni przez Sudańczyków, wyrzuceni na kompletny margines. Wydawało się, że nie mają żadnej przyszłości, że są niewidoczni, że ich w ogóle już nie ma, że to jest zamknięta karta. Burhan, kiedy zobaczył, że nie ma żadnej bazy poparcia politycznej, zrehabilitował ich, wyciągnął ich, przywrócił ich do administracji, przywrócił ich do sądownictwa, do mediów, do wszystkich możliwych instytucji, do struktur siłowych. Oni właściwie zaczęli rosnąć w ciągu ostatniego roku w sposób spektakularny i w sposób, który budził przerażenie Sudańczyków i jakby konsternację na świecie, bo z jednej strony mówił o tym, że oczywiście popieramy rewolucję i chcemy tutaj dojść do demokracji, z drugiej strony tych islamistów starych sudańskich wyciągnął z niebytu i znowu się nimi podparł. To z punktu widzenia ruchów reformatorskich, prodemokratycznych, wyglądało na największe zagrożenie. Dla nich powrót ludzi al-Bashira czy islamistów powiązanych mniej lub bardziej w różnych okresach z al-Bashirem byłby najgorszym, co mogli sobie wyobrazić. W tej konstelacji wydawało się, że Chemeti może być takim taktycznym sojusznikiem, który postawi im tamę, który przynajmniej będzie mógł się jakoś temu sprzeciwić. To oczywiście była czysto taka interesowna, taktyczna kalkulacja. W żaden sposób Chemetiemu się nie ufa. On jest zbrodniarzem. To on rozstrzelał sudańską rewolucję, sudański Majdan, czy ten sit-in miejsce tego karnawału rewolucyjnego w 19 roku. To był, no, można to porównać sytuację do takiego sudańskiego placu Tiananmen, w którym ten plac pełen, to bijące serce uliczne rewolucji zostało po prostu rozstrzelane przez ludzi Hemetiego. Ponad 100 osób zginęło, ciała były wrzucane do Nilu. Do dzisiaj nikt za to nie poniósł odpowiedzialności. Natomiast Sudańczycy nie mają złudzeń co do tego, kim jest Hemeti. I jeśli co jakiś czas się łudzą co do jego użyteczności, to tylko taktycznie. Natomiast Hemeti rzeczywiście poczuł się w którymś momencie takim popularnym liderem w całym kraju. On tą popularność budował swoimi pieniędzmi, budując szpitale, prowadząc różnego rodzaju akcje charytatywne w całym kraju. Skaptował pod swoje skrzydła nawet kilku znanych obrońców praw człowieka. Jego siła przestała być już tylko siłą darfurskich Arabów, którzy mieli krew na rękach z czasów wojny w Darfurze lat 2000, ale zaczął do niej rekrutować wszystkich, którzy chcieli. No i inwestował w PR. Próbował wynająć taką kanadyjską firmę PR-ową prowadzoną przez izraelskiego weterana Mossadu. Później próbował uśmiechać się choćby do Unii Europejskiej, prezentując się jako ten, który będzie zatrzymywał migrantów w Sudanie zmierzających do Europy. Publikował nawet takie filmiki, w których apelował do Unii Europejskiej, żeby przysyłała mu lepszy sprzęt, bo to pomoże zatrzymywać tych migrantów. Ale to było wszystko robione bardzo w sposób wyrachowany, interesowny i taki nieszczery. Tak samo teraz, kiedy doszło do tego starcia między nim a armią. Ciekawą sytuacją jest to, że we wcześniejszych momentach przesilenia politycznego w Sudanie pierwszą rzeczą, która się działa, to gasł internet. I ten internet gasł na przykład na kilka tygodni i ta blokada była dosyć szczelna. Teraz on nie zgasł i obydwie strony próbują wykorzystywać media społecznościowe bardzo mocno, żeby wygrywać propagandowo. Hemeti nie robi tego osobiście. Z tego, co widać, jego konto na Facebooku jest prowadzone ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. On nie mówi językiem angielskim, on nawet nie mówi poprawnym arabskim, natomiast to jego posty są publikowane takim wypracowanym PR-owo angielskim. Tutaj są odwołania do prawa międzynarodowego, do międzynarodowego prawa humanitarnego, do demokracji. Robi to jakieś zaplecze PR-owe, to nie jest on. Jeśli coś się udało w ciągu ostatnich paru lat społeczności międzynarodowej, to nie wiem, organizowanie takich jakichś seminariów dla frakcji sudańskich na temat praw człowieka i takich pogadanek, prawda, o międzynarodowym prawie humanitarnym, to efekt jest taki, że teraz w propagandzie swojej Hemeti używa tych słów, wytrychów takich znanych na Zachodzie i się tym podpiera. Widać też, że setki kont powiązanych z Hemetim są napędzane sztucznie, prawdopodobnie przy wykorzystaniu czata GPT, które nakręcają tą jego pozytywną dla niego narrację. Ale obydwie strony publikują filmiki pokazujące, że kontrolują na przykład jakieś lotnisko czy jakąś bazę w kraju. Nie można temu wierzyć. Nie można wierzyć ani jednej, ani drugiej stronie tego, co pojawia się medialnie. To jest po prostu wojna informacyjna pomiędzy nimi, wokół której Sudańczycy stoją obok. Sudańczycy nie popierają ani jednej, ani drugiej strony, przynajmniej w tym momencie. Ruch sudański, ten demokratyczny, który był chyba najsilniejszym ruchem, najbardziej żywym i takim spektakularnym ruchem demokratycznym na świecie, który został przez świat porzucony, trzymał się jasno zasady non-violence. I dzisiaj oni nie chcą dać się wmanewrować w to, żeby zająć się jakąkolwiek stronę. Ta wojna toczy się ponad głowami Sudańczyków, a wręcz Sudańczycy są tutaj żywymi tarczami. Czy areną tego starcia są miasta, zwłaszcza stołeczne Chartum, który jest aglomeracją prawie 10-milionową. I siły szybkiego wsparcia na przykład zajmują prywatne domy, wyrzucają ludzi z mieszkań, stawiają swoje działa przed drzwiami wejściowymi do mieszkań, plądrują sklepy, atakują placówki dyplomatyczne, między innymi rezydencja ambasadora Unii Europejskiej została okradziona, on sam został zaatakowany. Dzisiaj Japończycy i ambasador japoński podobnie. Japończycy wysyłają samolot, który ma ewakuować Japończyków. Jeśli by to się udało, to byłby to pierwszy taki samolot, który by wylądował w Sudanie, bo wszystkie je omijają. Więc nie ma, nikt nie kupuje tego PR-u, który tam jest. To są tylko słowa.
Wspomniałeś kilka minut temu, że konto w mediach społecznościowych Hemetiego jest prowadzone ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale czy to może również oznaczać, że cały ten przewrót czy operacje Hemetiego mogą być inspirowane czy wspierane właśnie przez siły z zagranicy, może niekoniecznie akurat bezpośrednio z Półwyspu Arabskiego czy z samych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale czy inne państwa sąsiadujące z Sudanem czy z regionu mogą być zainteresowane tym, żeby Hemeti rzeczywiście przejął pełnię władzy w Sudanie?
Wydaje mi się, że on uwierzył w swoją własną popularność i w swoją własną ten wizerunek, który sam próbował budować i trochę przeszarżował. To się nie potwierdziło w praktyce. I to poparcie zagraniczne, które miał. Ja pamiętam, kiedy byłem w Chartumie w 2019 roku, to przechodząc obok siedziby Hemetiego, rzucało się w oczy nowoczesny sprzęt, który jest w jego dyspozycji. Takie samochody, pick-upy wojskowe, nowiutkie jak spod igły, niepodobne do tych innych takich popularnych, prawda, w regionie. To była produkcja emiracka i one były dostarczane z Emiratów. Natomiast nie jest tak, że to jest jakaś wojna zastępcza, że to jest jakiś konflikt, który jest napędzany z zewnątrz. Wiadomo, każdy aktor polityczny ma jakieś oparcie międzynarodowe, z kimś rozmawia, ktoś go lubi, ktoś go mniej lubi, ale to jest przede wszystkim starcie sudańskie. To jest wynik wewnętrznej polityki sudańskiej, pewnych systemowych bolączek, które ten kraj trapią od wielu, wielu lat. Natomiast oczywiście możemy tutaj pokazać w regionie, kto komu sympatyzuje. Za Hemetim teoretycznie powinny stać Emiraty i Arabia Saudyjska, bardziej Emiraty. Natomiast to też nie jest takie poparcie pełne. No, po przewrocie, po obaleniu Bashira, Emiraty i Arabia Saudyjska były pierwszymi, które zadeklarowały przekazanie 3 miliardów dolarów na stabilizację gospodarki. Nie było to zrealizowane w pełni. To też nie jest tak, że za każdym razem prawda, nie wiem, przyjaźń czy wizyty dwustronne od razu dowodzą jakichś bardzo głębokich zależności. Ale to jest najbliższy, powiedzmy, jeśli gdzieś, to tam jest największy punkt oparcia Hemetiego. Jest też Rosja, ale tutaj bym bardzo wyraźnie chciał zaznaczyć, bo pojawiają się tego typu artykuły takie spektakularne, które mają, prawda, zachodniego czytelnika zaintrygować, że oto, prawda, Putin rozszerza swoją wojnę na Sudan. To można włożyć między bajki. Hemeti był, co prawda, w Moskwie w momencie wybuchu wojny, w momencie rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Tam bawił ze swoją świtą przez 10 dni. Był tam w dniu rozpoczęcia inwazji i miał dostęp do wszystkich najważniejszych osób w państwie. To jest ważny z punktu widzenia rosyjskiego partner. Ale Rosja nie jest tam jakąś siłą sprawczą i to nie ona tym konfliktem w żaden sposób nie steruje. Jeśli chodzi o Burhana, to przede wszystkim Egipt tutaj jest jego oparciem. I zresztą cała ta sprawa, cała ta starcie, cała ta konfrontacja zaczęła się w mieście Merowe, gdzie przebywał kontyngent wojsk egipskich i ludzie Hemetiego, jego bojówki, krótko mówiąc, złapały tych Egipcjan i ich przetrzymywały przez jakiś czas. Jeśli popatrzymy na ich media społecznościowe, to te filmiki z tymi jeńcami egipskimi są tam, były tam publikowane dosyć mocno. Ale z tego, co wiadomo, to Merowe jest już z powrotem w rękach sił wojskowych sudańskich, więc prawdopodobnie oni już też nie są w rękach. Natomiast no, Egipt to jest kraj, który uznawał przez lata Sudan za swoje własne podwórko, którego model, w którym wolałby widzieć taki model, jaki jest w Egipcie. Czyli silne wojsko z kontrola nad społeczeństwem. Al-Burhan jest dla nich takim naturalnym trochę partnerem. Kwestia tego, gdzie są islamiści, gdzie są no, powiązani z Bractwem Muzułmańskim, prawda, kadry i zaplecze byłego dyktatora al-Bashira. No, Egiptowi oczywiście nie są oni na rękę. Czy są na rękę Emiratom, czy są na rękę Arabii Saudyjskiej, też możemy dyskutować.
Czy to oznacza, że Sudan w tym momencie jest już w trakcie wojny domowej, czy to jest jednak nadal tylko ograniczona konfrontacja między dwoma frakcjami zmilitaryzowanymi, ale sam konflikt jeszcze może nie jest rzeczywiście wojną domową? No i jeśli rzeczywiście miałaby to być wojna, to kto ma w tym konflikcie przewagę? No bo z jednej strony mamy właśnie siły szybkiego wsparcia oparte na tych mobilnych działaniach z wykorzystaniem wojskowych pick-upów, no ale z drugiej strony mamy no rzeczywiście zawodową armię, która dysponuje lotnictwem. I uważało się, że to lotnictwo być może da Burhanowi przewagę nad Hemetim, ale okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo wykorzystać lotnictwo przeciwko dość mobilnym żołnierzom. No i przepraszam, że złożyłem dwa pytania tak naprawdę w jedno, ale może udać się to jakoś rozpakować.
Tak, wygląda na to, że na tę chwilę wojsko czy siły zbrojne Sudanu mają przewagę i wypierają Hemetiego i jego bojówki przynajmniej z wschodniej części kraju, centralnej. To się bierze, znaczy, trudność polega na tym, że o ile wojsko jest liczniejsze i ma lotnictwo, to nie ma praktycznie żadnego doświadczenia bojowego. Oni nigdy nie bronili kraju przed jakimś zagrożeniem zewnętrznym. Zajmowali się tylko prześladowaniem samych Sudańczyków. Natomiast byli też osłabiani i odsuwani gdzieś tam z tej centralnej pozycji jeszcze za czasów al-Bashira, który preferował na przykład takie siły mobilne wywiadu, NISS, które trochę weszły w rolę wojska, oraz siły szybkiego wsparcia, które weszły w jego rolę jeszcze bardziej. Siły szybkiego wsparcia mają doświadczenie bojowe z bardzo wielu miejsc i to bardzo, bardzo świeże. Tym ostatnim jest Jemen, ale to są też różnego rodzaju akcje przeciwpowstańcze na peryferiach kraju, interwencje w Republice Środkowoafrykańskiej, wpływy w Czadzie, obecność w Libii, pogranicze z Erytreą. Bardzo dużo miejsc, w którym oni to doświadczenie zyskali. Problem jest prawdopodobnie, jeśli można to jakieś scenariusze rysować, to Hemeti zostanie pokonany w większości kraju, natomiast okopie się w swoim rodzinnym Darfurze i stamtąd będzie mógł prowadzić tę wojnę dalej przez dłuższy czas. Tam ma swoją bazę oparcia. Więc zakładam, w tym powiedzmy scenariusz, nie ma dobrego scenariusza, ale takim, który byłby mniej najgorszy, to ta wojna może z terenu całego kraju gdzieś tam wycofać się do Darfuru, skąd będzie, gdzie będzie toczyła się dalej. No pytanie oczywiście pozostaje najważniejsze o Chartum i to trójmiasto chartumskie, czyli Chartum, Omdurman i Bari, gdzie te walki się toczą. Dzisiaj gra toczy się o zdobycie samego centrum, czyli o kwaterę główną rodzaju sił zbrojnych, gdzie ma swoją rezydencję Al-Burhan, gdzie mieści się no, samo serce sił zbrojnych. Niestety tak się złożyło, że to jest w samym centrum miasta. Tak samo jak lotnisko międzynarodowe jest w samym centrum miasta, tak i koszary i w ogóle siedziby rodzaju sił zbrojnych też są w samym centrum. Więc siłą rzeczy to jest w tym momencie wojna przy użyciu lotnictwa w samym centrum miasta. To jest, domy się trzęsą, ludzie chowają się pod łóżkami, próbują się ewakuować, jest, brakuje wody, brakuje dostępu do, nie działają prawie żadne szpitale. Wygląda to katastroficznie i przerażająco. No, niech to się skończy jak najszybciej, przynajmniej w tej aglomeracji, i niech się wycofa na najlepiej na pustynię, gdzie oni mogą się, powiedzmy, dalej jak na ustawce kibicowskiej próbować się z sobą siłować. Ale jeśli by się udało ich wyprzeć Hemetiego z samego Chartumu, to prawdopodobnie ta wojna się zawęzi do regionu Darfuru, gdzie może toczyć się dalej. Natomiast nie spodziewałbym się, że to będzie taka prawdziwa wojna domowa, to znaczy większość Sudańczyków nie chce ani jednych, ani drugich. Oni nie mają politycznego poparcia, nie mają ochotników, którzy chcieliby się do niej dołączyć. No, przede wszystkim nie mają żadnego programu, ani żadnej propozycji dla Sudanu. To nie jest żadne starcie idei, to jest po prostu starcie watażków. Pytanie o to, czy jeden lub drugi będą w stanie mobilizować kogoś więcej niż tylko te siły, które mają. Tutaj oczywiście mechanizmy plemienne są do tego najlepszą metodą. W tym Hemeti jest sprawny. To potrafi robić najlepiej. Ma też pieniądze, którymi może kupować sobie ludzi. Ma też pewien wpływ na tak zwaną, na tradycyjne struktury, tak zwanej administracji natywnej, native administration, to jest pozostałość po kolonializmie brytyjskim, gdzie niegdzie jeszcze funkcjonuje. Czyli taka upaństwowiona pseudostruktura plemienna. Oni są w większości lojalistami dawnego reżimu, czyli czy to Al-Burhan, czy to Hemeti mogły mieć na nich pewien wpływ. Ale groźbą jest to, że w którymś momencie Sudańczycy, którzy trzymają się tej zasady non-violence, no, zostaną postawieni w sytuacji bez wyboru, takiej, że będą musieli się bronić. Jeśli wezmą broń, to w którymś momencie te nastroje etniczne mogą też przeważyć. Hemeti i jego ludzie to są przybysze z Darfuru, z peryferiów, z punktu widzenia centrum kraju, z punktu widzenia Chartumu, to są obcy. O ile rewolucja miała wymiar antyrasistowski i taki antytrybalistyczny, który miał to społeczeństwo sprawić, że nie będzie w nim dyskryminacji, czy każdy będzie miał w nim równy udział, to jednak moment, w którym siły mówiące innym językiem, wyglądające inaczej, mówiące z innym akcentem, czy krótko mówiąc, zachowujące się inaczej niż my, przybywają do naszego miasta, terroryzują je, to nie jest trudno wyobrazić sobie ten wzrost nastrojów ksenofobicznych, skierowanych choćby przeciwko Darfurczykom. To jest niebezpieczeństwo, które może się zrealizować w przypadku, gdyby ten konflikt się przedłużał, zwłaszcza w stolicy. Jeśli on się możliwie szybko ograniczy, to uważam, że może to się skończyć tylko starciem watażków, a nie prawdziwą wojną domową.
Oby tak było i oby ten konflikt rzeczywiście nie rozlał się na tyle, by zagrozić jeszcze bardziej ludności cywilnej Sudanu, która już i tak swoje musiała przeżyć. Bardzo dziękuję Ci za wyjaśnienie tej sytuacji, no i nie pozostaje nam nic innego, jak dalej ją obserwować.
Dziękuję również i do usłyszenia.
To wszystko w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z tej rozmowy. Zapraszam Was do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pisząc do mnie na Instagramie, na Facebooku lub mailowo na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. Zapraszam Was też do czytania moich tekstów na katulski.substack.com. No i przypominam, że jeśli cenicie tę pracę, możecie postawić mi kawę, wchodząc na buycoffee.to. I to tyle. Zapraszam Was do następnego odcinka podcastu już niedługo.